Otwórzcie księgę, list do Efezjan, 3 rozdział, 20-21 werset przeczytam. List do Efezjan, 3 rozdział tego listu, 20 i 21 werset. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Amen. To jest koniec modlitwy apostoła Pawła, którą zanosi tutaj w tym liście. Ale gdzieś te słowa się mnie dotknęły i zatytułowałem dzisiejsze moje poselstwo w taki sposób, że Bóg chce przez nas uczynić więcej, niż jesteśmy to sobie w stanie wymarzyć. Bóg przez nas chce uczynić daleko więcej, niż to, co jesteśmy sobie w stanie wymarzyć. O tym mówią tutaj te słowa. List do Efezjan, 3 rozdział, 20-21 werset. Apostoł Paweł mówi, temu zaś, który według mocy działającej w nas. Mocy, która działa w nas. To jest pierwsza rzecz, którą chcę podkreślić, które są tutaj w tych słowach, że Bóg swoją mocą chce działać w nas. Nie gdzieś tylko na zewnątrz nas, poza nami, ale szczególne ma upodobanie, żeby działać w nas, żeby Jego moc działała przez nas, w nas, a nie gdzieś tylko poza nami. Także daje nam Ducha Świętego i mówi, że od tej pory z naszego wnętrza wypływają rzeki wody żywej. Że Bóg działa w nas. Jego moc w szczególny sposób znajduje sobie upodobanie Bóg, żeby działać przez nas, żeby Jego moc poprzez nas dokonywała wielkich rzeczy. I czytamy o tym w liście do Efezjan, przepraszam, nie liście do Efezjan, tylko w liście do Filipian, że Bóg to w 2 rozdziale, 13 werset, Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Także Bóg jest sprawcą, że ta Boża moc działa w taki sposób w nas, że Bóg daje nam pragnienia, Bóg daje nam chcenie i wykonanie. Inni tłumaczą ten werset, czy można go przetłumaczyć, tutaj jest przypisie w tym nowym wydaniu Biblii. Bóg to bowiem, kierując się dobrą wolą, wzbudza w was pragnienia i zachęca do działania. I zachęca do działania. Tak, abyśmy mogli czynić wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. To ostatnie słowo jest dla mnie bardzo ciekawe. Pomyśl o sobie, że jesteś gwiazdą. Jest, że jesteś gwiazdą. Kiedy mówimy o gwiazdach, to myślimy o tych ludziach znanych, nie wiem, jakichś aktorach filmowych czy aktorkach, jakichś sportowcach, różnych innych znanych postaciach, to są gwiazdy. Ale tu Słowo Boże mówi, że na ich tle to my jesteśmy gwiazdami. Tak? My jesteśmy gwiazdami. I słuchajcie, odnoszę czasami wrażenie, że dzisiaj, tak jak mówiłem dwa tygodnie temu do was, o pewnej refleksji pewnego chińskiego wierzącego, który będąc tutaj na zachodzie, dokonał takiego spostrzeżenia, że jest zaskoczony tym, jak wiele Kościół jest w stanie uczynić bez Boga. W tym sensie, że nasza kultura, czy jest taki nurt myślenia, który mówi uwierz w siebie i obudź sobie olbrzyma, że wskazuje się na to, że na przykład my wykorzystujemy zaledwie kilka procent zdolności naszego mózgu, że tak niesamowite mało zdolności, tak? I w pewnym momencie, kiedy się czyta, czy się słucha, czy pojawia się ta myśl, taka motywacyjna myśl, żebyś uwierzył w siebie, uwierzył w swoje możliwości, bo one są ogromne, to okazuje się, że Bóg już jest do niczego niepotrzebny. Wszystko, czego ci potrzeba, to uwierzyć w siebie. Nie w Boga, nie uwierzyć w Boga, tylko w siebie. Obudź sobie, wydobądź z siebie ten cały potencjał, który jest w tobie. I oczywiście, rzeczywiście Bóg włożył w nas niezwykłe zdolności, niezwykłe umiejętności i dał w sposób naturalny każdemu z nas niewyobrażalny wręcz potencjał. To jest prawdą. Ale my jako wierzący ludzie mamy świadomość, od kogo to pochodzi. Kto jest źródłem tego wszystkiego? Że jest ktoś, kto nam to dał. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Więc dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał, tak? Mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Więc jest pewien zdrowy wymiar wiary w siebie. Uważam, że wierzący człowiek jak najbardziej powinien wierzyć w siebie. Wierzyć w swoje możliwości, mając tą świadomość, kto mu je dał. Że nikt z nas nie jest żadną niedojdą życiową, niedorajdą, do niczego się nie nadaje i tak dalej, i tak dalej. Nie, dlatego że Bóg nigdy nie tworzy ciamajdy. Że Bóg każdego z nas tworzył celowo, w niewyobrażalny, niezwykły sposób, jako absolutny wyjątek w świecie, dla swojej chwały, tak? Stworzył w tym pierwotnym zamierzeniu Bóg nas, więc wiemy, że kiedy mamy oparcie przez wiarę w Boga, to zdajemy sobie sprawę, że ja mogę wierzyć w siebie, w to, co Bóg mi dał. I mogę być pewny tego, tak? Ale to oparcie tej pewności jest w Bogu tak naprawdę. Wierzę w Boga, a nie przez oddzielenie się od Boga, bo Bóg jest niepotrzebny, tylko przez pewność opartą na samym sobie, która prowadzi wielu ludzi do zguby, bo po co mi Bóg? Przecież to tak naprawdę sam sobie poradzę, tak? W życiu, tylko wezmę się za pracę, za siebie i tak dalej. I ludzie rzeczywiście z takiej naszej ludzkiej perspektywy są w stanie dokonać niezwykłych rzeczy, chociaż są przynajmniej deklaracyjnie niewierzącymi w Boga ludźmi, tak? Ludzie są w stanie dokonać na ziemi niezwykłych rzeczy. I kiedy Jezus powiedział, mówiąc Ewangelii Jana w tym obrazie krzewu winnego, że bez Niego nic uczynić nie możemy, nic, bo latorość odcięta od źródła, od krzewu winnego, uschnie. To między innymi Jezus miał na myśli to, że ludzie na ziemi mogą dokonać niezwykłych rzeczy, ale one przemijają. Ludzie mogą dokonać niezwykłych rzeczy na ziemi, ale nikt bez Chrystusa nie wyzwoli się z grzechu. Jest wymiar, w którym ludzie sobie za nic nie poradzą. Choćby nie wiem, jak wykorzystywali swój potencjał i tak dalej, mogą, nie wiem, umysłowo odkryć jakieś naukowe osiągnięcia, mieć odkrycia i tak dalej, ale w swoim życiu mają problem, zasadniczy problem z grzechem, z którego nie potrafią się nigdy wyzwolić, bo to jest możliwe tylko w Chrystusie. I jest wymiar czynów, które przenoszą się do wieczności, które mają wieczny wymiar, które tylko w Chrystusie są możliwe do dokonania. Cóż z tego, że czynimy jakieś nawet niezwykłe rzeczy, jeśli to i tak przeminie, jeśli z tego kamień na kamieniu nie zostanie pewnego dnia, bo to wszystko, co jest na ziemi, przemija, ale to, co jest dokonane w Chrystusie, trwa na wieki, bo kto pełni wolę Boga, tak, ten trwa na wieki. I to przechodzi do wiecznego wymiaru. I apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, szóstym, siódmym wierszu, mówi takie słowa, że nosimy w sobie skarb. Skarb. Jest to skarb poznania Chrystusa, przez którego Bóg rozświetlił serca nasze i dlatego ten skarb przechowujemy w naczyniach glinianych, aby owa ogromna moc, nie okazała się z nas, ale z Boga. Takie przesłanie niesie tam apostoł Paweł, że naczynie gliniane jest obrazem słabości, kruchości, czegoś, co jest niepozorne, bo to nie jest żadne porcelanowe, ani jakoś ozłocone naczynie, tylko gliniane, zwykły gliniany garnek. Więc ma niepozorną otoczkę, niepozornym wnętrzu jest schowany, czy zewnętrzności jest schowany ten niezwykły skarb poznania Chrystusa, który oświetlił nasze serca, tak, światłością swoją. Więc Paweł mówi, że on w pewien sposób specjalnie chowa to w glinianym, czyli pokornym, uniżonym, skromnym naczyniu, aby ta moc, która działa w jego życiu, nie okazała się przypadkiem z niego, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. Że to, co on czyni w swoim życiu, to nie dlatego, że Paweł jest takim mocarzem, ale że działa w jego życiu ogromna moc, która jest z Boga i co do której nie ma nikt żadnych wątpliwości, że to, co się dzieje w życiu Pawła, nie mogłoby się dokonać, gdyby Bóg nie był z nim albo nie był w nim. I dlatego mówi dalej apostoł Paweł, chociaż jesteśmy powaleni, to nie pokonani. Na przykład, tak? Chociaż jesteśmy uciskani, ale nie zrozpaczeni. To są te przykłady, w jaki sposób ta Boża moc działa. Inni ludzie by już dawno pogrążyli się w rozpaczy, bo już byłoby tego za dużo i by nie wytrzymali, ale z Bogiem jesteś nie do pokonania, nie do zdarcia. Więc apostoł Paweł mówi, że Bóg według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Także Bóg chce mocą działającą w nas uczynić daleko więcej, niż my jesteśmy w stanie poprosić, czy nawet sobie wymyśleć. I jakbym chce wskazać wam na pewne inne myśli z tego listu do Efezjan, które w jakiś sposób się do tej myśli odnoszą, w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, w trzecim wersecie czytamy: niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Spotkało nas to szczęście, jesteśmy szczęściarzami, że Ojciec w Chrystusie obdarzył nas szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Bez żadnych ograniczeń. Wszelkie duchowe dobrodziejstwo nieba. To jest ten potencjał, czy ta moc, która działa w naszym życiu, żeby nas tym wszystkim obdarzyć. I dlatego dalej czytamy w tym samym rozdziale, apostoł Paweł od 15 wiersza mówi, że się modli. On ma świadomość, co się stało przez Chrystusa Jezusa, że jesteśmy tymi szczęściarzami, którym nic nie zostało, że tak powiem, zabronione, czy jakiekolwiek ograniczenie zostało nam postawione, bo nie, bo Bóg wszystko nam darował wraz z Chrystusem. Wszystko. I na przykład apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi tak, że to, czego oko nie widziało, o czym ucho nie słyszało i co do ludzkiego serca nie wstąpiło, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Że Bóg przygotował nam tak niezwykłe rzeczy, że to się nam w ogóle nie jest w stanie zmieścić w wyobraźni, ani nawet nie jesteśmy sobie tego w stanie wymarzyć. Bo to jest o wiele większe, to jest o niebo lepsze niż to, co my jesteśmy w stanie sobie wymyśleć, jakie dobro by mogło nas spotkać. Psalmista Dawid mówi w jednym z psalmów, zdaje się 40, że gdybym miał opowiedzieć i zliczyć wszystkie zamiary Boże względem nas, to jest ich więcej, niż ja jestem w stanie policzyć. Ich jest więcej. Także ich jest tyle, że po prostu ta liczba w jakiś sposób jest nie do ogarnięcia. Że Boże zamysły względem każdego z nas są tak niezwykłe, są tak obfite, że to po prostu szok. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. I apostoł Paweł modli się tutaj i mówi tak, od 17 wiersza przeczytam. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych. I jaka nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Więc to, co na końcu mówi, jaka nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas wierzących. Tak, że Bóg mocą działającą w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Jego moc względem nas wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Dowiódł o niej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia z martwych i posadził po swej prawej stronie na wysokościach nieba. Ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymienić, nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Wszystko też poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowi ponad wszystko głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I dalej czytamy w drugim rozdziale o ratunku Chrystusie, który mamy przez zbawienie, przez wiarę i łaskę. I w czwartym wersetu czytamy: jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas, i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteśmy zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas właśnie w Chrystusie Jezusie. I ten werset ostatni, który teraz przeczytałem, wiecie, on mnie oczarowuje. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego wersetu, co tu jest, o czym tu jest mowa. Otóż pomyślmy sobie teraz, że Bóg chce ukazać w nadchodzących wiekach, więc nie teraz, tylko w przyszłości, w nadchodzących wiekach, wieczności, tak? Wieczności, dlatego że tu życia nam brakuje, żeby pokazać całą dobroć Boga, jaką Bóg ma dla nas. Nasze życie jest za krótkie tu na ziemi. Ale w nadchodzących wiekach, tak wielka jest Boża hojność, Boża dobroć, aby w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski ukazać, tak, w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. Że Bóg wybrał sobie, żeby na naszym przykładzie, żeby uczynić z nas przykład, jak on jest niesamowicie dobry. Że On sobie wybrał każdego z nas, żeby swoją dobrocią dawać z nas przykład, jak bardzo On jest dobry względem nas w nadchodzących wiekach. Bo wieczności potrzeba, żeby ukazać całą rozpiętość, bogactwo tej Bożej dobroci, którą Bóg ma dla każdego z nas. I czytamy dalej w wierszu 10. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Niesamowite poselstwo, że Bóg stworzył nas w Chrystusie Jezusie do dokonywania niezwykłych czynów, dobrych czynów. I Bóg przygotował je dla każdego z nas wcześniej. Dzieło naszego życia, by było treścią naszego życia. By było treścią naszego życia. Bóg mocą działającą w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. O czym myślimy? Słuchajcie, to jest coś, co jest dla mnie ciężkie do pojęcia, coś, co ciężko sobie mi w ogóle nawet wyobrazić. Ale o tym Boże Słowo mówi. pomyślmy dzisiaj o sobie, że ty jesteś takim w pewnym sensie Bożym pupilkiem, nie jedynym, ale każdy z nas, że Bóg chce pokazać na tobie, jak on jest dobry. I w wieczności będzie to także czynić. W wieczności. I Bóg mocą działającą w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Słuchajcie, mocą, która działa w nas. Jedną z podstawowych potrzeb, którą Bóg umieścił w naszym życiu, jest potrzeba znaczenia, jak to ktoś nazwał, tworzenia trwałych dzieł. Ludzie chcą coś po sobie pozostawić. Chcą zostawić ślad pamięci, nawet kiedy umrą, dokonać czegoś takiego, co dla potomnych pozostanie. Jest takie pragnienie w człowieku, to jest coś od Boga, także Bóg włożył takie pragnienie w nasze serce, żeby stworzyć coś trwałego przez nasze życie. Coś, co odznaczy się i w wieczności się zapisze. Jest takie pragnienie w naszym wnętrzu i jest to pragnienie od Boga. Słuchajcie, jaką tragedią jest, czy jedną z najstraszniejszych rzeczy, jakie w życiu może nas spotkać, to świadomość, czy to poczucie, to jest kłamstwo oczywiście, ale wielu ludzi je przyjmuje, że twoje życie nic nie znaczy. Jesteś do niczego. To jest nawet udowodnione naukowo, że ludzie niepotrzebni szybciej umierają. Ludzie, którzy czują się niepotrzebni, szybciej umierają, bo nie mają po co żyć. Ich ciało nie znajduje siły do życia i dlatego umierają. Czytałem takie badania naukowe, że to nawet idzie w jakiś sposób zmierzyć, że to jest naukowo mierzalny fakt. Człowiek czuje się niepotrzebny, że kiedy wykonuje bezsensowną pracę, kiedy to, co robi, nie przynosi żadnego pożytku, to nie chce mu się żyć. Nie chce mu się żyć. I słuchajcie, Bóg stworzył nas, żebyśmy żyli życiem pożytecznym i użytecznym dla Boga, tak? Że Bóg ma przygotowane dla naszego życia, czy Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy czynią dobro, którzy dokonują dzieła swojego życia, które przynosi dobro na wieki, które zapisuje się w wieczności. I słuchajcie, bardzo często jest tak, że nasze wyobrażenie wielkości ma się trochę nijak do wyobrażenia wielkości, jakie Bóg widzi, jakie Bóg ma. Dla nas ktoś, kto dokonuje coś wielkiego, to na przykład w przypadku takim na kościelnym podwórku, to będzie taki mąż Boży, który do tysięcy głosi, tysiące ludzi uzdrawia, tysiące się przez niego nawracają do Boga. To jest ktoś, kto dokonuje wielkich rzeczy. I to też prawda. Oczywiście. Ale to może być złudne, jeśli my wielkość ograniczymy tylko do tego. Kiedyś taki prorok Rick Joyner miał wizję i on znalazł się w niebie i widział tam ludzi na Bożych tronach i on spotykał z tymi ludźmi, się rozmawiał z tymi ludźmi i widział też tam znane postacie z historii Kościoła, którzy na przykład byli na niższych tronach. I kiedy podszedł do jednej z postaci, która była na takim jakby wysoko postawionym tronie, był zaskoczony, że tej postaci w ogóle nie zna, nigdy o niej nie słyszał. Na imię miał ten człowiek Angelo. I on z nim rozmawia i się dowiaduje, dlaczego, w jaki sposób on został tak bardzo w niebie uhonorowany. I mniej więcej przesłanie tej historii jest takie, że ten Angelo był bezdomnym, który spał na gazecie, któremu ktoś wręczył jakiś traktat ewangelizacyjny. I on się nawrócił. I niedługo potem umarł ten bezdomny. Ale zanim umarł, wziął karton, który miał, żeby pomóc drugiemu bezdomnemu, który był w gorszej sytuacji niż on, bo był jeszcze chory. Był jakiś tam, wiecie, mróz. On dał wszystko, co miał. I chodziło o to, przesłanie tej historii, tego przez tej wizji było takie, że chociaż to, co dokonał ten bezdomny, nie zostało zauważone przez nikogo z ludzi, bo to nie było nic w kategoriach ludzkich wielkiego, ale Bóg to dostrzegł i chodziło o to, że On w 100% dał tą porcję miłości, którą sam otrzymał od kogoś. To było niewiele miłości, które ktoś mu okazał, w 100% oddał dalej, w 100%. A wielu ludzi, którzy są, że tak powiem, po ludzku dla nas wielkimi mężami Bożymi, mówili w niebie, on może dokonał w ludzkiej skali niezwykłych rzeczy, ale on dawał siebie nie w całości. Miał wielkie dary, wielkie talenty od Boga, więc on to robił od niechcenia, ale nigdy na 100%. Więc Bóg często mierzy ludzi zupełnie inaczej. My żyjemy i możemy nie zdawać sobie sprawy, że może twoim powołaniem czy moim powołaniem nie jest do 3 do tysięcy, tylko wychować twoje własne dziecko. Tak, że ono będzie służyć Bogu. Czasami my może nie jesteśmy powołani, żeby dotrzeć do 1000, ale do 1, który wpłynie na 1000, który może wpłynąć na 1000. Kiedyś opowiadałem wam taką historię, dla mnie niesamowitą absolutnie historię, o człowieku w Australii, który przez całe życie na ulicy rozdawał traktaty i nigdy nie widział w swoim życiu, żeby ktokolwiek się nawrócił. I znalazł się ten człowiek w szpitalu, w ciężkim stanie i był zrozpaczony, że jego życie się kończy, a tak niewiele w jego życiu się dokonało czegoś niezwykłego i tak niewiele owoców widział w swoim życiu i tak dalej, i tak dalej. Ale w międzyczasie był pewien usługujący, który jeździł po całym świecie, usługiwał w różnych miejscach i znał wielu ludzi na świecie i uderzyło go to, że spotkał jakiegoś pastora, nie wiem, kilkudziesięciotysięcznego zboru w Indiach, który mu mówił, że nawrócił się przez trakta, który mu wręczył gdzieś tam na ulicy w Australii, w jakimś mieście, już nie pamiętam, czy to był Detroit, czy tam Sydney, który miał człowiek, który taki miał charakterystyczny sposób zaczepiania ludzi. On tak zaczynał, tri-lu-lu-lu-lu-lu, tak jakoś tam zaczepiał ludzi. I to ludziom zapamiętywali to, że ten człowiek zachował się w niezwykły sposób, zagajając ludzi. Potem gdzieś ten usługujący znalazł się w Ameryce Południowej, rozmawia z kolejnym pastorem wielotysięcznego zboru i on mówi mu to samo. On spotkał na świecie kilkoro postaci, którzy, że tak powiem, w służbie okazali się wielkimi, których początki prowadziły do tego samego człowieka. I kiedy ten usługujący znalazł się w Australii, postanowił odnaleźć tego wierzącego. I udało mu się, bo kiedy mówił o tym, opowiadał tą historię pastorowi, on mówi, tak, ja znam, to jest mój członek w moim kościele, jest teraz w szpitalu. Wiecie, kiedy ten usługujący znalazł się w tym szpitalu i zaczął opowiadać historię, które zebrał po świecie temu wierzącemu człowiekowi, który płakał przed Bogiem, że jego życie jest do niczego, że w jego życiu nie dokonało się nic wielkiego, że on tak bardzo się starał i nie widzi, żeby jakikolwiek owoc jego życie cokolwiek przyniosło, kiedy on mu zaczął opowiadać, słuchaj, ty byłeś początkiem, zaczątkiem tego, żeby nawrócił się taki pastor, taki znany mąż Boży. On był rozklejony, rozpłakany, tak, cały. Nagle się okazało, że on myślał, że jego życie i to, co robił, to co, w jaki sposób chciał służyć Bogu, że nie przyniosło żadnych efektów, a okazuje się, że przyniosło efekty, o których on pojęcia nie miał jak wielkie. Że on miał wpływ na wielkich pastorów. Słuchajcie, my często nie zdajemy sobie sprawy, że kto w małym jest wierny, jest wielce uhonorowany przez Boga. I małe, niezauważane przez nas rzeczy są bardzo cenione przez Boga, w których Bóg widzi całe nasze serce. Czy Boże Słowo nie mówi, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem? Że naszym powołaniem jest królować w życiu? Królować w życiu. Być królami. Królewnymi. Księżniczkami Boga. Jesteśmy powołani do wielkości i chwały, jaka nam się w głowie nie mieści. Zwróćcie uwagę, w co lubią się bawić dzieci. Te małe dzieci, tak? W jakie postacie lubią się bawić? Może wy pamiętacie, co wy jako dzieci się bawiliście? O, w księżniczkę, w króla, wielkiego rycerza, jakiegoś bohatera, herosa, supermena i tak dalej, i tak dalej. A ilu chłopców małych nosi koszulki z napisem Robert Lewandowski, Messi, jakiś tam Ronaldo albo kto inny? Dziewczynki to by były, niech bawią się w jakieś aktorki, piosenkarki, gwiazdy. Dlaczego? Dlaczego takie dziecko się nie bawi, nie wiem, w ostatniego, w żebraka, w nędzarza, w skończonego niedorajdę? Bawią się dzieci? Ja patrzę na mojego małego Michałka i on tam, wiecie, jakieś niezdarne ruchy wykonuje i mówi: tata, a ty tak potrafisz? Jestem najlepszy, nie? Ja mówię: no tak jak ty, to ja nie potrafię. Ale widzę, że nawet Dawid. Ostatnio byłem z chłopcami na sankach. Oni w życiu na sankach się za dużo nie najeździli. Nie było za bardzo okazji. I mówię: Dawid, ty to potrafisz? A Dawid mówi: potrafię. Potrafię. Słuchajcie, dlaczego podaję wam ten przykład? Bo zastanówmy się nad tym. Małe dzieci nie mają żadnych ograniczeń. Później w życiu dorosłym my się często boleśnie musimy zmierzyć z tym, że wcale nie będzie żadnym Robertem Lewandowskim, ani jakimkolwiek innym znaną postacią, bo ty nie jesteś taki. I w dorosłym życiu często dołujemy, by zmierzyć się z tym, że ty nie jesteś taki nieprzeciętny, ty jesteś po prostu przeciętny, tak? Przeciętniak jesteś. Albert Einstein powiedział. Powiedział coś takiego, że nawet ryba, znaczy nie, on tak to powiedział, każdy jest geniuszem. Każdy jest geniuszem, powiedział Albert Einstein. Geniusz, do którego chyba nikt nie ma wątpliwości, że był geniuszem. Ale nawet ryba będzie czuć się głupią, jeśli ty będziesz mówić jej, że ona nie umie dobrze latać. Jeśli ludzie chcą być kimś, kim nie są, to co? No to będzie to wtedy wyglądać. Nie każdy będzie Robertem Lewandowskim, na przykład. Ale zobaczcie, to co jest w dzieciach, to tak naprawdę jest to pierwotne od Boga pragnienie, że ty nie chcesz być ogonem, nie chcesz być ostatni, nie chcesz być przegrany w życiu, ale chcesz być wygrany, wygrana. Chcesz być księżniczką, chcesz być królewną, chcesz być królem, chcesz być dzielnym rycerzem. A słuchajcie, dlaczego my dorośli lubimy filmy akcji, Jamesów Bondów, jakichś superbohaterów? I tak wiecie, taki, kojarzy mi się taki typowo hollywoodzka scena, idą, tak w zwolnionym tempie, bohaterzy idą, nie? Dlaczego lubimy te filmy? Śmiem stwierdzić, że dlatego, że one w jakiś sposób dotykają się tego pragnienia w nas. A dlaczego na przykład, kiedy sportowcy osiągają niezwykłe rzeczy, taka mały szomania, jak na przykład ogarnęła kraj, dlaczego Polacy byli podniesieni na duchu, czy w ogóle sportowcami, tak? Nasi wygrali. Wtedy okazuje się, że ich sukces jest po części sukcesem nas wszystkich, bo to nasi. Chociaż taki Polak, że tak powiem, nic się nie przyczynił do zwycięstwa swojej drużyny, tylko kibicował i gotów jest spijać śmietankę ze zwycięstwa. Ale wtedy, słuchajcie, dlaczego tak jest? Dlaczego to nas porusza? Dlaczego tak bardzo emocjonują sukcesy sportowców? Teraz na przykład Kamila Stocha. Aktualnie. Dlaczego? Bo my czerpiemy z tego pragnienia chwały, której oni doświadczają i czujemy się w jakiś sposób połączeni z tą chwałą. Bo to jest ktoś nasz. Bo Polak. Polak odnosi sukces. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg szczepił w nasze życie takie pragnienie, żebyśmy byli właśnie kimś takim. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Wiecie, bardzo często my patrzymy na swoje życie niecałościowo, W sensie nie patrzymy na nasze życie z perspektywy wieczności. Z tej perspektywy, której Bóg nas widzi. Tak, wieczność jest dla nas niewyobrażalnym pojęciem, więc pomyśl sobie, tak jakby trochę zawężając, że Bóg patrzy na ciebie, kiedy jesteś już w niebie i przez miliardy lat dokonujesz tak niezwykłych czynów, jako doskonały, pozbawiony jakiegokolwiek grzechu człowiek i przynosisz przez nie chwałę Bogu. Chwałę Bogu. I Bóg patrzy na ciebie, na mnie z tej perspektywy całościowej, przy której nasze ziemskie życie z naszymi upadkami to nawet nie jest mrugnięcie oka. Natomiast my mamy zawężoną perspektywę i patrzymy na siebie z tej perspektywy tymczasowości ograniczonej naszymi upadkami i dlatego mówimy, ale ja się nie nadaję. To jest zbyt niezwykłe, żeby miało się tyczyć mnie. To może kogoś innego, ale nie mnie. A posłuchajcie jeszcze ten przykład. Kto z was oglądał programy typu Mam Talent, tam Must Be The Music? Oglądaliście takie programy? Wiem, że są edycje amerykańskie, angielskie, rosyjskie, jakieś tam azerbejdżańskie, mnóstwo. Już widziałem. I wiecie co? Jakże często przejawia się taka historia, czy taka scena. Widzimy, że wchodzi ktoś tam przed to jury, na tej widowni, ktoś bardzo niepozorny. I czasami już to jury sobie czasami nawet myśli, no znowu jakiś tam... Ktoś coś przyszedł i już widać, nie, że taka ciapa wlazła, nie? I co ona tu nam teraz pokaże? I nagle się okazuje, że z takiej niepozornej powierzchowności wydobywa się niesamowity głos, na przykład. Wydobywa się niesamowity talent. I nagle ludzie wstają, widownia wstaje, widownia klaszcze, jury wypowiada się w samych superlatywach o tym kimś, a ten ktoś co robi? Płacze. Nie może powstrzymać łez, które się suną mu do oczu. Nie może powstrzymać. Dlaczego? Dlaczego? Bo otarł się o chwałę, o uznanie, którego każdy z nas potrzebuje, bo to jest nasze przeznaczenie, jest bogactwo chwały w dziedzictwie świętych. I wiecie co? I wyobrażam sobie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że w niebie będzie bardzo podobnie, jak w taki Mam Talent, że staniemy przed Trybunałem Chrystusowym i przed niezliczoną rzeszą aniołów i świętych, a Chrystus wyświetli nie twoje upadki, ale to, co przez ciebie i z tobą dokonał. Nie sam On, Bóg, ale współpracując razem z tobą. Co w duecie z Chrystusem dokonałeś niezwykłego. I wyobraź sobie, że te niezliczone rzesze aniołów i świętych będą wstaną i będą bić brawo na twoją cześć i Chrystusa w tobie. Pomyśl sobie chwilę o tym. Wyobraź sobie siebie w tej scenie. Może dzisiaj, kiedy patrzymy na swoje życie, to myślimy o nim nic specjalnego. Nie zrobiłem. Nic specjalnego się nie wydarzyło w moim życiu. Żadnych cudów wielkich nie doświadczyłem, ani przez moje ręce żadne wielkie cuda się nie dokonały. Ale z perspektywy wieczności nasze życie tutaj na ziemi jest przygotowaniem do tych rzeczy, które będą w niebie. I dzisiaj to mogą być małe rzeczy, których my nie doceniamy, których my nie dostrzegamy, że one są wielkie. Wiecie, sam powiem o sobie, że jako niewierzący chłopak byłem bardzo zakompleksiony. Bardzo. Kompleksów to miałem, ho, 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 jeszcze trochę. Ale jakby patrzę teraz wstecz, to widzę, że Bóg bardzo szybko uzdrowił moje poczucie wartości. Ja bardzo szybko, powiedzmy tam w perspektywie roku, dwóch lat, dzięki Bożemu Słowu, nabrałem zdrowego poczucia wartości o sobie. Wyszedłem z kompleksów. Dzisiaj niektórym, jak z was mówię, że ja bym słowa nie potrafił kiedykolwiek wydobyć, to nie chcą niektórzy z was do dzisiaj mi wierzyć, że to ja mogę być taki strasznie nieśmiały. Mogłem. Ale wiecie, Chociaż Bóg bardzo szybko da mi takie zdrowe poczucie wartości na swój temat, to widzę, jak patrzę wstecz, że jeszcze do niedawna, mimo wszystko, gdzieś w tle mojej głowy była ta myśl, że moje życie jest sobie byle jakie, z Bogiem, tak? I to, co dokonuję w Bogu. To takie nic specjalnego. Patrzałem, przyznam się wam, czasami na innych liderów w moim wieku albo młodszych i patrzę, taki to jest pastorem wielosetnego tam zboru, tak? Taki młody chłopak. Już takie rzeczy, no, ja cię dziękuję. A ja w średnim wieku już się zbliża i... Mały nasz zborek, tak? Mała grupa tutaj i tak dalej. I gdzieś to tam z tyłu głowy się kołatało. I sprawiało, że czułem się niewystarczający. I powiem wam, że dzisiaj jakby trochę już tak patrząc wstecz, mając pewną świadomość czegoś, czego Bóg dokonywał we mnie, widzę, że Bóg uczył mnie w ostatnimi laty takiej perspektywy dalekosiężnej. Że patrzę, że Bóg bardzo ceni wierność sobie, że Bóg patrzy na te rzeczy, czy my dajemy siebie w całości, że Bóg patrzy na nasz charakter, niekoniecznie na nasze dokonania, w sensie, że to nie musi być nie wiadomo co wielkiego, tak jak ten z tym Angelo. Jeden mały, drobny uczynek, gest niezauważony przez nikogo innego, tylko przez Boga. Ale on dał w 100% siebie w tym małym geście. Potem umarł i poszedł do nieba. W jednym miejscu ewangelista Łukasz mówi, że to, co jest wielkie dla ludzi na ziemi, jest obrzydliwością w oczach Boga. Zobaczcie, Bóg mówi, że ostatni będą pierwszymi. Że Bóg podnosi z prochu nędzarza. Że żebraka stawia między książętami. Są takie wersety w Biblii. Bóg lubuje się wywyższeniu tego, który jest nikim, tak? W perspektywie tego świata. Bóg mówi przez Pawła, że przyjrzyjcie się waszemu powołaniu. Ilu pośród was jest znaczących w oczach tego świata, szlachetnego urodzenia i tak dalej, i tak dalej. Niewielu jest pośród was takich, mówi apostoł Paweł. Ale my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Staliśmy się synami, córkami króla królów. I tu może na ziemi nic szczególnego nie czynimy, ale Bóg przygotowuje nas do królewskiej roli w przyszłych wiekach. Do rządzenia, do królowania w życiu. I dzisiaj może tego nie widzimy. To tak jak Artur wspomniałeś też o tym człowieku, który przez całe życie prawie nie widział owoców swojej pracy i miał takie myśli, że jego życie niewiele zmieniło. Ale naszym powołaniem jest to, że Bóg według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, co prosimy lub o czym myślimy. Wiecie, to ktoś powiedział tak, ty prosisz Boga o kubek wody, ale w nim jest wciąż ocean. Nasza wiara i nasze ograniczenia sprawiają, że my prosimy Boga o kubek, ale w nim jest wciąż ocean. Bóg rozszerza nasze horyzonty, Bóg sprawia, że możemy widzieć rzeczy szerzej i możemy stać się śmielsi, żeby prosić o więcej. Żeby prosić Boga o więcej. Słuchajcie, w Biblii spotykamy dwie postawy, kiedy Bóg powołuje swoich ludzi do niezwykłych rzeczy. I postawa Izajaszowa, kiedy Bóg pyta się, kogo mam posłać, Izajasz mówi, oto jestem ja, poślij mnie. Nie jest postawą częstą w Biblii. Znacznie częściej znajdziemy ludzi, którzy kiedy Bóg mówi, na przykład do takiego Mojżesza, chcę ciebie powołać, chcę przez ciebie dokonać niezwykłego zbawienia, to Mojżesz mówi co? Ale ja jestem niewymowny, ja się jąkam, ja gadać nie potrafię. Kiedy chcę powołać Jeremiasza, Jeremiasz mówi, ale ja jestem za młody. Ktoś inny mógł powiedzieć, ja jestem za stary. Kiedy chciał powołać Izraela do zdobycia ziemi obiecanej, ci powiedzieli, ale my nie damy rady. Nie z murami, nie z takimi olbrzymami. Oni są już za silni dla nas, a my za słabi. Kiedy chciał powołać takiego Gedeona, Gedeon co mówi? Ale ja jestem tchórzem, ja się nie nadaję, ja nie jestem odważny, nie jestem mężny. A ty do mnie mówisz, mężu waleczny. To o czym to nam mówi? Że statystycznie pośród nas znacznie częściej wielu z was pewnie jest podobnej postawy. Bóg chce cię powołać, ale ty mówisz, masz swoje ale. Że my mamy swoje ale. Ja się nie nadaję. Że my jesteśmy zdołowani, że my myślimy o sobie w jaki sposób źle. Że patrzymy na nasze upadki, patrzymy na nasze wady, patrzymy na nasze słabości i mówimy, ale ja się do tego nie nadaję, bo ja nie mam odpowiednich kwalifikacji, nie mam odpowiednich umiejętności, mój charakter jest taki i taki, ja jestem za słaby, ja jestem tchórzem, ja stchórzę, ja nie potrafię się wysłowić, ja jestem za młody, za stary, ja jestem kobietą, a ja może mężczyzną, ja nie mam żony, albo ja mam żonę, tak? Różne rzeczy możemy powiedzieć, tak, żeby powiedzieć Bogu, że nie ja. To nie, weź nie mnie. Weź kogoś innego do tego. A Bóg chce ciebie powołać. Ciebie i mnie powołuje do wielkich rzeczy. To jest naszym przeznaczeniem. To jest naszym przeznaczeniem. Żeby twoje życie miało niezwykłe znaczenie. Znaczenie takie, które będzie pisać się w wieczności. Słuchajcie, przeczytam, już kilka razy to czytałem, ale myślę, że znowu pewne rzeczy warto przypomnieć i mówić do serca nas wszystkich. Jest to słowo zachęty do kościoła w Starogardzie Gdańskim, które nie wiem ile, 10 lat temu padło tutaj do nas. Ale myślę, że jeśli Bóg coś mówi, to znaczy się, że pewne rzeczy trzeba przypominać, czy do nich się na nowo odnosić. Jesteście w miejscu zmagania, budowania społeczności. Ciągła praca bez rezultatu i nie widać owocu. Bóg widzi wasz trud i otwarte serca. Jest to cenne w jego oczach. Bóg chce, abyście przestali o sobie myśleć, że jest was mało i jesteście mało wartościowi. Myślenie, że jestem mały, w małej grupie, nic nie znaczę, powstrzymuje Boże działanie. Nie patrzcie tak na siebie. W ten sposób zamykacie Bogu usta, aby mógł mówić przez was. Dla Boga najważniejsze jest to, że jesteście wierni tu, gdzie jesteście. Bóg chce, żebyście byli otwarci, bo On chce działać przez was. Patrzy na was tak samo, jak na kogoś wielkiego, z dużego kościoła, ponieważ działa wszędzie tak samo. Bóg kocha wszystkich jednakowo i chce zdjąć poczucie czegoś małego. Bóg chce z nas zdjąć poczucie czegoś małego. Myślę, że Bóg to robi i myślę, że dalej będzie to robić. Dzisiejsze to słowo w jakiś sposób tego się dotyka. Chcę, żebyśmy mogli spojrzeć na siebie, wejrzeć w siebie i się zastanowić nad tym. Czy kiedy Bóg mówi do ciebie, że chce czynić przez ciebie tak niezwykłe rzeczy, że chce w wieczności dokonywać niezwykłych rzeczy, że chce tutaj na ziemi już działać przez ciebie, działać w tobie i przygotowywać się do tej niezwykłej roli, którą ma w przyszłości, to co ty o tym myślisz? Czy jesteśmy już w miejscu postawy Izajaszowej? Tak, jestem, Panie, masz mnie, posyłaj mnie. Ja jestem gotów. Czy może to statystycznie jest większe prawdopodobieństwo, że my się zaczniemy wymawiać, a ja to, a ja tamto, że my patrzymy nie na swoje, że my nie patrzymy na to, co Bóg w nas dał w Chrystusie Jezusie, a na przykład w liście do Filemona jest to pięknie oddane, w 6 wersecie, modlę się, aby twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w nas, dzięki Chrystusowi. Więc Paweł modli się dla Filemona, żeby on poznał wszelkie dobro, które jest w nim też. W nim, przez Chrystusa Jezusa. I my często patrzymy na nasze ograniczenia, na nasze upadki, nasze grzechy, to, że tyle razy zawiedliśmy Boga, no to jak ty, Boże, możesz mnie użyć? Byśmy byli wręcz gotowi się kłócić z Panem Bogiem, że ktoś inny może jest lepszy, nie ja. a Bóg chce użyć ciebie. Bo Bóg lubuje się w dokonywaniu przez nas rzeczy, które my po ludzku nigdy byśmy nie byli w stanie zrobić, gdyby nie Bóg użył nas do tego. My się czujemy dobrze w rzeczach, w których już dobrze się poruszamy, a Bóg chce posłać nas do rzeczy, które są zupełnie nowe, które gdyby nie Bóg, to byś ty nigdy sam nie zrobił. Ale z Bogiem tak. Z Bogiem tak. Więc spojrzyj dzisiaj w swoje serce. Co widzisz w swoim sercu? Co o sobie myślisz dzisiaj? Może jesteś jak taki młody Jeremiasz, czy taki Mojżesz, że widzisz swoje ograniczenia i teraz pokazujesz je Bogu. No spójrz, Boże, no jakże ty możesz mnie użyć z tym wszystkim, co ci tutaj przedstawiam. Ale czy Bóg się myli? Nigdy. A my czasami mu wyklarować próbujemy, że jednak tak, bo my wiemy lepiej, nie? A no nie wiemy. Nie wiemy lepiej. Z Bogiem nie ma co się kłócić. Wspaniałe jest to, że ci mężowie Boży, czy niewiasty Boże, którzy stawiali Bogu, najpierw mówili swoje ale, posłuchali się, poszli i Bóg dokonał przez nich niezwykłych rzeczy, które zapisały się w historii. Zapisały się w historii. I nam jest to samo pisane. To samo jest pisane, tylko jest pytanie, czy my odpowiemy na to. Jeszcze jedno słowo przeczytam wam. To jest fragment z Księgi Izajasza z 62 rozdziału. Jest tu tylko jedna mała zmiana. Ze względu na starogard nie będę milczał i ze względu na starogard nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni twojego Boga. Już nie będą mówić o tobie opuszczona, a o twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona. Gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Na twoich murach, starogardzie, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje starogardu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Pan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię. Już nigdy nie dam twojego zboża na pokarm twoim nieprzyjaciołom, a cudzoziemcy nie będą pili twojego wina, przy którym mozolnie pracowałeś. Lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana, a ci, którzy zbierają wino, sami będą je pić w przedsionkach mojej świątyni. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce starogardzkiej, oto nadchodzi twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Ten tekst pierwotnie tyczy się Jerozolimy i głównie wobec Jerozolimy się wypełni. Ale te słowa mówią o Bożym zamyśle nie tylko wobec starogardu, ale też wobec każdego z nas. Ty nie jesteś porzucony, nie jesteś opuszczony, nie jesteś do niczego. Nie jesteś tak, że Bóg na ciebie patrzy i mówi, nic nie będzie. Bóg wie, co robi. Bóg nikogo nie stworzył bezcelowo, jako taką życiową nie dojdę, taki bubel, tak? Nie. Każdy z nas jest arcydziełem Boga. Przez grzech ten potencjał jest w nas rozbity, ale w Chrystusie jest on na nowo odnawiany, odbudowywany. Czy dzisiaj będziesz gotów stanąć na murach starogardu i okolic i nie milczeć, dlatego że wiesz, że Boża chwała jest wezwana nad tym miastem i że my będziemy jej wzywać. Po pierwsze, na swoim własnym życiu świadomi, do czego jesteśmy powołani. Że Bóg mocą działającą w nas, przez naszą wiarę, przez nasze modlitwy, chce dokonać rzeczy niezwykłych. I my nigdy nie wiemy, co Bóg może dokonać przez nas. Wiecie, Myślę, że w niebie, czasami być może dopiero w niebie, będziemy ogromnie zaskoczeni, kiedy Bóg pokaże nam, jak wielki wpływ miało nasze życie, dlatego że żaden trud w Panu nie jest daremny. Żaden. I myślę, że wielu z nas może być bardzo zdumionymi w niebie, a może i tu na ziemi już, kiedy Bóg w pełni nam pokaże, jak wiele On przez nas uczynił. Jakie wpływy wywarliśmy na wielu ludzi, o którym pojęcia nie mamy dzisiaj, nie zdajemy sobie sprawy. Ale to, że czegoś nie widzimy, nie znaczy, że tego nie ma. To nawet badania mówią, że najbardziej zamknięta osobowość w ciągu swojego życia wywiera wpływ na tysiące ludzi. Czy zdaję sobie z tego sprawę, czy nie? Zawsze wywiera jakiś wpływ. Pytanie jest tylko o to, jaki to jest wpływ. My z Bogiem wywieramy wpływ na wielu, wielu ludzi. I czasami możemy nie mieć pojęcia, gdzie może sięgnąć nasz wpływ, którego Bóg może użyć w niezwykły sposób. Powstańmy, żeby się pomodlić. Jeśli dzisiaj małe myśli ciebie dręczą, czy uświadamiasz sobie, że jesteś mały, to może dzisiaj jest moment, żeby to odrzucić, żeby podbudowywać w sobie tą wiarę, którą dzisiaj to Słowo Boże do nas tu przekazuje. Wiedzmy to, że Bóg mocą działającą w nas chce uczynić daleko więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wymarzyć. I czasami, kiedy ci się wydaje, że Bóg nic nie czyni przez twoje życie, to właśnie Bóg bardzo głęboko w tobie kopie i czyni coś, co będzie fundamentem do niezwykłych rzeczy. Przez wiarę. Dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dobry, że powołałeś nas tak niezwykłym powołaniem, że wybrałeś nas, żeby na naszym przykładzie okazać dobroć, która zdumieje cały świat i niebo, wszystkie istoty niebieskie, że będziemy wielbić Ciebie, patrząc na Twoją dobroć, którą okazałeś w życiu każdego wierzącego, każdego świętego. I że dla każdego z nas masz dzieło, masz wiele dzieł do wykonania. Przeznaczyłeś, stworzyłeś nas do nich. To znaczy, że też uzdolniłeś i powołałeś do tego, żebyśmy stali się tymi, przez które przeznaczone nam dzieła staną się i będą w wieczności też zapisane. Boże, przygotowałeś nam tak wielkie, niesamowite rzeczy. Dzięki temu podnosisz nas z kolan, bo nie jesteśmy nędzarzami, nie jesteśmy upadłymi do niczego ludźmi. Ale jesteśmy pożyteczni, użyteczni w Twoim ręku. I postanowiłeś sobie nas wybrać i wybrałeś nas i postanowiłeś sobie nas użyć i użyjesz nas. Kiedy my się Tobie poddajemy, Ty możesz nas użyć i Twoją mocą możesz sięgnąć krańców świata. My myślimy, Panie, o sobie tylko często, a Ty myślisz o zbawieniu narodów. Twoje myśli sięgają bardzo daleko, tam gdzie nasze nawet nie docierają. A Ty myślisz o wpływie, który wywrzemy przez nasze życie nie tylko tu na ziemi, ale w wieczności, bo Ty ogarniasz całość i widzisz nas w wieczności. Wielki Boże, dziękuję Ci, że spotkała nas tak wielka łaska. I tak jak mówi apostoł Paweł, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieki. My też chcemy dzisiaj powiedzieć Tobie, świadomi tego słowa, które do nas kierujesz, że Jezusowi Chrystusowi niech będzie chwała w Kościele. Niech będzie chwała w Kościele. Ojcu naszemu i Chrystusie Jezusie po wszystkie wieki, przez wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen.